Poprzednim razem mówiliśmy trochę o tym, jak Izrael budował swój obóz, jak wokół świątyni obozowali najpierw kapłani, lewici, a później po kolei wszystkie 12 plemion Izraela i Pan Bóg spisał i policzył wszystkich mężczyzn zdolnych do walki od 20 roku życia wzwyż. Było ich ponad 600 tysięcy i wszyscy byli gotowi do wyruszenia z Panem Bogiem. Było tak, że chwała Pańska zstąpiła na miejsce tego namiotu, w którym stał świecznik, ołtarz złoty do kadzidła, gdzie stała Arka Przymierza, gdzie był stół na chleby pokładne i tam nad tym namiotem, nad tym obozem unosił się obłok chwały Pańskiej i Pan Bóg powiedział: będziecie obozowali na tym miejscu do momentu, do chwili, w której wyruszę. Jak ja wyruszę, wy wyruszycie ze mną. I wiecie, to jest wtedy kiedy te wszystkie rzeczy już się dokonały, Izraelici byli pod górą, pod Synajem, tam gdzie otrzymali tablice z przykazaniami, oni tam obozowali rok. Rok czasu byli na tym miejscu, więc wyobrażacie sobie, że w ciągu roku można poznać okolice, można wydeptać sobie swoje ścieżki, można sobie wygodnie zagospodarować swoje namioty, okolice namiotów, wszystko co wokół tego było, można było pozbierać rzeczy potrzebne do życia. W ciągu roku tych rzeczy było coraz więcej, więcej. Zapasy się mnożyły. Było fajnie, bo było to pod górą, z trzech stron miejsce osłonięte. Była pora, gdzie było dużo zieleni, dobre pastwiska, a jeszcze niedaleko przebiegał szlak karawan, więc można było pohandlować i te rzeczy, których się nie udało na pustyni zdobyć, można było wymienić swoje wyroby na to, co nam jest potrzebne. I tak Izrael rok sobie tam obozował. I w pewnym momencie coś się zmieniło i ten obłok chwały Pańskiej, ten słup taki dymu czy obecności Bożej, który był nad namiotem, w pewnym momencie podniósł się do góry i ruszył. Tak jak chmura, niektórzy twierdzą, Boży Rydwan ruszył w drogę. I wtedy wszyscy zbierali swój dobytek i po kolei, tak jak Pan Bóg to ustanowił, jak Mojżesz przekazał ludziom, Aaron i kapłani wchodzili do świątyni, okrywali te najświętsze sprzęty, Arkę Przymierza, świecznik, stół, ołtarz miedziany, też to wszystko zostało okrywane przez kapłanów i później wyznaczona grupa spośród lewitów brała te sprzęty, jak już były odpowiednio opakowane, brała sprzęty w ręce, na ręce i na rękach, wynosili je ze świątyni. Druga grupa lewitów zajmowała się zdjęciem tych wszystkich pokryć namiotu. Tam było kilka pokryć, były skóry, były tkaniny ozdobne, tkaniny takie z koziej sierści, które izolowały i nie pozwalały, żeby ten tam deszcz przelał to i tak dalej. Było kilka tych pokryć, do tego były liny, wszystkie sprzęty, to druga grupa lewitów zbierała, trzecia grupa zbierała wszystkie akacjowe słupy, na których to stało, słupy były pokryte złotem, więc troszeczkę ważyły pewnie i składali to wszystko i wyruszali. Kiedy wyruszyli lewici po kolei, wyruszały plemiona i zaczynając od Judy, który jako pierwszy ruszał w drogę, wszystkie 12 plemion po kolei ruszało w podróż. I podróż trwała dzień, tydzień, miesiąc. Nie wiadomo ile. podróżowali do momentu, kiedy obłok chwały Bożej zatrzymał się na jakimś miejscu. Nieraz było tak, że ci, którzy nieśli te najważniejsze sprzęty, wyprzedzali resztę obozu i Pan Bóg ich zatrzymywał, oni stawali, dochodzili lewici, którzy nieśli całą obudowę namiotu, tak? Oni to ustawiali i do tego miejsca dochodził cały obóz Izraela i tam obozowali. I dlaczego wam o tym mówię? Bo to jest coś, co jest ważne w życiu każdego człowieka. My jesteśmy tutaj 5 lat. Około 5 lat, prawda? Jesteśmy na tym miejscu. Słucham, Jola? 6. Proszę bardzo, jak ten czas leci. I już nagromadziliśmy rzeczy, sprzętów potrzebnych. Już sobie pourządzaliśmy miejsca. Już tu biblioteka, tam sklepik, kawiarenka, prawda? Mamy swoje jakieś magazynki, zbiory rzeczy bardzo potrzebnych i jeszcze bardziej potrzebnych, z których prawdopodobnie podczas takiego momentu, w którym Boży Rydwan się podniesie i ruszy w drogę, będziemy musieli połowę zostawić. Ale już się obudowaliśmy, już mamy, znamy Pragę, znamy ścieżki, znamy dojazdy, wiemy, gdzie można pójść do parku, wiemy, gdzie po nabożeństwie spacerek fajny można sobie zrobić, prawda? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby z dnia na dzień ruszyć?
Pan do tego nas
przygotowuje. Może. A gdzie? Fajne. Wiecie co? Pan Bóg ma to do siebie i to się od Abrahama zaczęło, że kiedy Pan Bóg zwrócił się do Abrahama, powiedział do niego: pójdziesz tam, gdzie cię poprowadzę. I Abraham nie zapytał, a gdzie? Tylko powiedział: tak, panie, tam, gdzie ty mnie poprowadzisz, tam pójdę. Pójdę w nieznane. Więc ja myślę, że to nie jest dobre pytanie do zadawania Panu Bogu, a gdzie? On wie, gdzie. No. Wiecie co? Ja się zastanawiam, jak uporządkować swoje życie, żeby mieć w miarę wygodne życie, ale żeby rzeczywiście, kiedy Pan Bóg powie: twoja służba tutaj się skończyła, pójdziesz w inne miejsce, żebym był gotowy ruszyć. To są dwie takie rzeczy, które jakby sprzeczne są ze sobą, prawda? Bo chcemy mieć swoje miejsce, chcemy wygodnie żyć, ale jednocześnie chcemy być poddani Bogu i chcemy iść z Nim w drogę. I myślę, że bardziej dotyczy to naszej duszy, naszego ducha, naszego wnętrza, naszego takiego przekonania, że nasze miejsce jest tam, gdzie nasz Bóg, nie? Gdzie On nas prowadzi. Bo wiecie, Bóg jest wszędzie, prawda? Jest. Ale Bóg spotyka się z nami w określonych miejscach, w określonym czasie i w określonym miejscu. Tak jak Izraelowi wyznaczył tak zwane święta Pana, święta pielgrzymie i Pesach, Szawuot, Sukot, to były święta, na które wszyscy mieli obowiązek w późniejszym czasie, kiedy już świątynia stanęła w Jerozolimie, pielgrzymować do Jerozolimy i być tam na takim specjalnym spotkaniu z Bogiem. Był czas i było miejsce. I myślę, że Pan Bóg zna miejsce i czas każdego z nas. I tak jak tym się tutaj dzielę z wami, to chciałbym powiedzieć, że tak jak wtedy i w Biblii jest napisane, w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, czy no, jak to nazywać, Pan Bóg ustanowił miejsce, w którym była Jerozolima i w niej świątynia, piękna złota świątynia, w której przebywała chwała Boża. I tam wszyscy mieli obowiązek pielgrzymować. Tak Jezus powiedział, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Czy to nie jest niesamowite, że tam, gdzie jesteś, tam może przebywać Boża świątynia. Jeżeli masz z Nim relację, to jesteś świętym miejscem, w którym przebywa Bóg. Prawda? To jest coś niesamowitego. I wyobraźcie sobie, że dzieje się coś takiego, że no to ja teraz wymyślę taką bzdurę, ale że jakiś techniczny kontroler budynków przychodzi tu i mówi, ten zabytek grozi zawaleniem, trzeba go opuścić, trzeba go rozebrać. Niestety w ciągu 2 tygodni ma się stąd wyprowadzić. Tak? I pytanie, dla ilu z nas nie będzie to problemem? Ilu z nas będzie wiedziało, że my jesteśmy świątynią? To znaczy, że popatrzcie, kiedy byliśmy na górze i trwało uwielbienie, tam była świątynia. Kiedy jesteśmy tutaj, tutaj jest świątynia. Zgadzacie się ze mną? Bo my jesteśmy miejscem, osobami, w których przebywa Duch Boży, w których Szechina, Boża chwała się objawia. To jest coś niesamowitego. I teraz może jeszcze podzielę się z... zaczniemy od 4 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdział. Trochę będę korzystał z tych materiałów, które my tutaj sobie rozważamy i opracowujemy w piątki wieczorem. No, chętnych oczywiście zapraszamy, tak. 8 rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do Aarona i powiedz mu, gdy będziesz ustawiał lampy, to przednią stronę świecznika niech oświetla 7 lamp. I Aaron uczynił tak. Dobrze, Aaron uczynił tak. Z przedniej strony świecznika ustawił jego lampy, jak Pan nakazał Mojżeszowi. A takie było wykonanie świecznika, był on wykuty z litego złota, zarówno jego trzony, jak i jego kwiaty były kute. Świecznik wykonał według wzoru, jaki Pan pokazał Mojżeszowi. I tutaj jest zapisane jego lampy. Gdy będziesz ustawiał lampy, to przednią stronę świecznika niech oświetla 7 lamp. Teraz ludzie zastanawiają się, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli byśmy traktowali ten werset dosłownie, no to znaczy tak jak Grecy usiłują dojść do źródełka i dokopać się, kto ma rację, bo to główne jest jakby takie przesłanie w takiej greckiej dyskusji. Ja mam rację, a jeżeli nie, to ty mi udowodnisz, że ja nie mam racji. Jak mi udowodnisz, to się przyznam, że ty masz rację, tak? Natomiast w tym żydowskim sposobie myślenia i w tym rozważaniu jest troszeczkę inaczej, bo są tacy, którzy mówią, że najważniejszą lampą w świeczniku była ta środkowa. I to był Duch Święty, Ruach HaKodesz. I później mamy w Izajaszu takie miejsce, gdzie Izajasz opisuje, że jest 7 lamp, które świecą przed Bogiem i tam jest każda lampa ma swoje znaczenie, więc oni wnioskują z tego, że te 7 lamp, pierwsza środkowa lampa świeci prosto, a wszystkie pozostałe 3 lewe i 3 prawe lampy zwrócone są światłem w stronę środkowej lampy. I one prowadzą do tego właśnie centrum, tak? Ale tu jest napisane, niech oświetlają przednią stronę świecznika, więc ktoś inny powie, no ale zaraz, no. Przednią stronę świecznika mają oświetlać, a nie tam mamy świecznik, proszę bardzo. Dziękuję. świecznik, środkowa lampa, potrzyboczne i ma oświetlać przód świecznika. I teraz świecznik stał przy południowej ścianie namiotu, więc jeżeli miał być oświetlany przód świecznika, to miała być oświetlana ta strona, która jest od północy, prawda? Światło powinno być po tej stronie. Dlaczego światło powinno być po tej stronie? Kto potrzebuje światła w świątyni? Czy Bóg potrzebuje światła? On jest światłem. Więc kto potrzebuje światła? Kapłan, który usługuje, dlatego światła mają być zwrócone na kapłana. I jeżeli każdy z nas, bo Biblia mówi, wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, przez Boga wybranym. I macie służyć ludziom, tak? Więc stajemy przed świecznikiem, z którego promieniuje Boże światło. Jeżeli jesteśmy w tej pozycji, jesteśmy oświetleni Bożym światłem. Jeżeli odwracamy się do ludzi, to światło Boże odbija się na nich. Tak jak Mojżesz, kiedy wchodził do takiego namiotu, on sobie ustawił namiot poza obozem, kiedy Izrael grzeszył i Boża chwała nie przebywała w obozie. I Mojżesz postawił sobie namiot poza obozem i tam chodził do tego obozu spotykać się sam na sam z Bogiem. I kiedy wychodził, musiał się zasłaniać, dlatego że takie światło od niego biło, że ludzie nie mogli na niego patrzeć. On stawał przed Bożym światłem i to światło było odbijane na całą wspólnotę. I to jest taka duchowa prawda, której możemy się nauczyć z tego jednego wersetu przypowieści o świeczniku. I niech światło oświetla przednią stronę świecznika, a ty stój przed świecznikiem jako sługa Boży. I wtedy światło, które oświetli ciebie, kiedy się zwrócisz do ludzi, oświetli ludzi. Okej? Zgadzacie się ze mną? Fajnie. Ha, dobra. I jesteśmy w momencie, kiedy Izrael doszedł do granic ziemi obiecanej. Pan Bóg każe poświęcić lewitów, określa czas trwania ich służby i wszystkie rzeczy tutaj opisuje, omawia. Aż dochodzimy do momentu, kiedy Izrael staje na granicy ziemi obiecanej i Pan Bóg mówi do Mojżesza, to mamy zapisane w 13 rozdziale. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Kiedy sprawdzaliśmy taki przekład hebrajski, Story Pardes, gdzie jest na jednej stronie, jest po hebrajsku napisane, a na drugiej stronie jest dosłownie przetłumaczone na język polski. Tam w tym wersecie jest jeszcze jedno słówko więcej, którego tutaj nie ma. I popatrzcie, tu jest tak. Pan Bóg mówi do Mojżesza, jak wy to rozumiecie? Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. To jest polecenie Pana Boga, prawda? Pan Bóg mówi, ale samo to jedno zdanie jest troszeczkę takie nielogiczne. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Jeżeli daje synom izraelskim, to po co zwiady? Nie? Po co? I warunek jest taki, że Bóg mówi, wybierzesz najlepszych mężów ze wszystkich pokoleń 12 Izraela, przywódców, mądrych, takich, u których wszyscy mają, oni mają poważanie u wszystkich, których wszyscy szanują jako wybitnych ludzi. Wyślesz ich na ten zwiad, tak? I Mojżesz oczywiście, to jest, mamy napisane, zgodnie z rozkazem Pana wykonuje to. A teraz, jeżeli wrócimy do tego dosłowniejszego takiego przekładu, to jest tak. Bóg przemówił do Moszego, wyjaśniając mu, wyślij dla siebie mężczyzn, żeby przepatrzyli ziemię Kanan, którą ja daję synom Izraela. Co to znaczy? Ja daję wam tą ziemię, ale wiem, że wśród ludzi jest dużo gadania, dużo niepewności, są przestraszeni, marudzą. Więc jeżeli uważasz to za stosowne i chcesz to podeprzeć, to zrób to dla siebie, wyślij ich i niech oni sprawdzą. Ale pamiętaj, wybierz najlepszych, jakich tylko możesz wybrać. I Mojżesz wybiera przywódców 12 rodów. Wśród nich jest Kaleb i Jozue. I oni 40 dni obchodzą ziemię Izraela. Nie wiem, czy można to zrobić, żeby piechotą obejść Izraela z trzech stron, ale można to sprawdzić. W każdym razie w 40 dni obchodzą ziemię Izraela, wracają i mówią tak, rzeczywiście, ta ziemia jest doskonała, jeżeli chodzi o jej płody, o to, że rosną tam niesamowicie wielkie owoce. To był czas winogron, kiedy oni byli, czas zbierania plonów z winogron, więc targali jakąś taką gałąź z winogronami, którą musieli we czterech nieść na żerdziach. Więc wyobraźcie sobie, jakie to było, ile tego owocu musiało być na tej gałęzi. I rzeczywiście jest cudowna ziemia, jest cudowny owoc tej ziemi, ale grody są potężne i mieszkają tam olbrzymi i jak tam wejdziemy, to zjedzą nas żywcem. I tylko Jozue i Kaleb, zresztą Jozue zaczyna się od tego momentu nazywać Jozue dopiero, bo on wcześniej miał, nazywał się z hebrajskiego, to jest Hoshea, co jest u nas tłumaczone jako Ozeasz. I kiedy Mojżesz wysyła Jozuego, to dodaje mu jeszcze na początku literkę Jud, tak żeby początek jego imienia był taki jak początek imienia Boga, Jud-Hej, Jehoszua, Jozue, ten, który idzie z Bogiem. I Jozue i Kaleb przychodzą i oni przychodzą, jak to jest dla nas ziemia? Bo oni wiedzą, oni wyszli już z takim nastawieniem, że Bóg powiedział, daję wam tą ziemię, zobaczcie jaka jest i jak ją zdobyć. Tylko ci dwaj poszli z takim nastawieniem. Pozostała dziesiątka poszła ze strachu i tam nawet były plany, żeby obalić Mojżesza, powołać innego wodza i wracać do Egiptu. Zresztą później będzie taka sytuacja, że będzie próba przejęcia władzy i buntu. Korach będzie próbował takiego przewrotu dokonać. Więc jesteśmy ciągle wokół tego tematu. Zaufać Bogu czy nie? Abraham, Lech Lecha, Abrahamie, idź dla siebie, idź poznać siebie w podróży ze mną. Tak się tłumaczy to, bo gdybyśmy przetłumaczyli dosłownie Lech Lecha, te hebrajskie dwa słówka, to dokładnie to by znaczyło idź sobie. Tylko, że u nas idź sobie, to znaczy nie z daleka ode mnie. A to określenie znaczy idź, wejdź w siebie, zobacz jak ja cię widzę, jaki ja mam plan dla twojego życia i podróżuj ze mną. Idź dla siebie. Zmień swoje życie, zmień swój obraz. Jeżeli każdy z was, który poddał się Bogu, to nie ma zegarka, czy ja za długo nie gadam? Dobra. Jeżeli każdy z nas poddał się Bogu dlatego, że miał grzeszne życie i wiedział, że sobie z nim nie radzi i musi coś z tym zrobić. Jaki mieliście obraz siebie? Do niczego się nie nadaje. No nie radzę sobie z życiem, kompletnie wszystko, ratunku. Boże, ratuj mnie. I wyruszasz, tak jak Abraham, w podróż z Bogiem. Lech, Lecha, idź dla siebie. I poznajesz siebie takim, jakim widzi ciebie Bóg. I On ci udowadnia, jesteś moim skarbem. Dlatego ja oddałem swojego Syna za ciebie. Jezus umarł na krzyżu po to, żeby uwolnić cię od grzechu. Bo jesteś moją perłą, moim brylantem, moim najcenniejszym skarbem. Popatrz na siebie jak takimi oczami, jakimi Bóg na ciebie patrzy. To nie jest łatwe. Ja powiedzmy, że ponad 30 lat idę z Panem Bogiem i jeszcze mam takie sfery w swoim życiu, w których na pewno nie patrzę na siebie tak, jak Pan Bóg na mnie patrzy, ale się staram. Staram się zmieniać to. I wiem, że od gdyby 30 parę lat temu ktoś mi powiedział, że ja dociągnę do 40, to bym go wyśmiał. Bo ja się zastanawiałem, czy w tym roku, czy w przyszłym już będzie mój koniec. A teraz mam 4 dorosłych dzieci, które służą Bogu i czekam na wnuki. No my, tak jest. I słuchajcie, no więc następny wniosek z tego, o czym mówimy. Pierwsze to było to, że powinniśmy żyć wygodnie. Powinniśmy układać swoje życie wygodnie, ale powinniśmy być gotowi do drogi. Czyli tak jak Boża chwała się porusza, jak Pan Bóg się porusza w naszym życiu, tak my idziemy, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie powinniśmy kombinować i robić zwiadów. Nie powinniśmy być szpiegami we własnym życiu. Tylko starać się ufać Bogu, bo On wie, co jest dla nas najlepsze i najlepiej nas poprowadzi. Czy to ma jakiś sens? Ma, super. Więc no nie przyzwyczajać się do tej ziemi, bo po tej ziemi tylko idziemy do naszej prawdziwej ziemi. Jesteśmy przechodniami tutaj. I jesteśmy jednocześnie, popatrzcie, jakie to jest połączenie. Jesteśmy sługami Jezusa, a dojdziemy może na koniec do tego, kiedy Jezus mówi, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko. I wiecie, jaka jest różnica między sługą a przyjacielem? Sługa jest jak niewolnik. I on nawet w hebrajskim tutaj o sobie w piątek rozważaliśmy i czytaliśmy, sługa nie ma prawa powiedzieć szalom do swojego pana. Nie ma prawa pozdrowić swojego pana. A przyjaciel, pierwszą rzecz, jaką robi, to pozdrawia swojego nauczyciela, pozdrawia swojego pana, twojego Boga. I mówisz Bogu szalom, pokój. Mamy takie prawo. Niesamowita rzecz. Dobra, słuchajcie. Przejdźmy teraz do drugiego momentu, w którym Izraelici wysyłają znowu zwiadowców. Księga Jozuego i drugi rozdział. Między tamtym wydarzeniem, kiedy Mojżesz wysyłał zwiadowców, a tym mija 40 lat. Ponieważ przez to, że cały Izrael zwątpił i nie uwierzył Bogu, a Pan mówi, ileż ja cudów z wami wykonałem, ile dla was zrobiłem cudownych rzeczy, ile razy obiecałem wam, że macie tą ziemię, a wy podważacie moje słowo. Ile razy to się stało? Dlatego teraz ja wam mówię, nikt z was, który wyszliście z Egiptu, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Będziecie chodzili po pustyni 40 lat, aż wymrą wszyscy, którzy nie zaufali, nie okazali ufności Bogu. Wiecie, co to jest ufność w hebrajskim? Emuna? Jest tłumaczone u nas w Nowym Testamencie jako wiara. Wiara to troszkę w naszym języku wiara ma takie znaczenie, że wchodzisz w Tatrach, jest takie góry, granaty się nazywają i między jedną a drugą górą jest takie miejsce, gdzie jest taka szczelina. O, Ania wie, kiwa głową, była tam. I trzeba to przeskoczyć. I u nas wiara to jest taka, uda mi się. Nie? A tu jest ufność, tu jest zaufanie. Bóg jest święty. Bóg jest wielki i Jego słowo jest prawdziwe, więc ja ufam Jemu. Nie zastanawiam się, może się uda, może się nie uda, może przeskoczę, może nie przeskoczę. Bóg mówi, idź, idę. Bóg mówi, stój, stoję. Amen? Widzicie tą różnicę? No. Więc ci ludzie nie uwierzyli Bogu i dlatego ciała pozostały na pustyni. Jest taka w Talmudzie taka opowieść. Nie wiem, czy ją tutaj przytaczać o kopaniu dołków. Nie, dobra. Makabryczna, ale w każdym bądź razie wróćmy do Jozuego. Jozue, syn Nuna, wysłał Szittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc, idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli wtedy i wstąpili do domu pewnie nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. I wtedy król się dowiedział, że szpiedzy są u Rahab w domu, więc posłał swój oddział, żeby ich przechwycić. Rahab ich ukryła na dachu pod suszącym się lnem. Wyprawiła w pole ten oddział zwiadowców, żeby szukali ich poza bramami miasta i im pozwoliła uciec. W podziękowaniu za to poprosiła, żeby kiedy Izrael będzie zdobywał ziemię, żeby ona i jej rodzina byli uratowani. I oczywiście zwiadowcy powiedzieli, że tak, jeżeli nie wydasz nas, ty i twój dom będziecie uratowani. Tylko wywieź czerwony sznur przez okno, żebyśmy wiedzieli, żeby nikt tam nie wszedł, znaczy oni wiedzieli, bo byli tam, ale pozostali wojownicy wiedzieli, że ten dom, to mieszkanie jest nietykalne. I Rahab przyłączyła się do Izraela, dokonała konwersji, tak, stała się konwertytką, jak Izraelici mówią. Urodził się Boaz, ożenił się z Rut i czytamy sobie rodowód Jezusa w Ewangelii Mateusza i tam są te kobiety wymienione. Nierządnica Rahab, Rut też nie Żydówka, także ciekawe, prawda? Jakie postaci miały miejsce, miały swój udział w przyjściu Mesjasza na świat. Osoby, które nie były z rodu Izraela, ale co miały? Wiarę, dokładnie. One miały wiarę i przez wiarę weszły. I tutaj Jozue zupełnie inaczej postąpił. Bo popatrzcie, tam, kiedy Mojżesz wysłał zwiadowców, to ci zwiadowcy okrążyli teren i później każdy poszedł do swojego plemienia i zaczął siać, nie wejdziemy, normalnie trzymetrowi faceci rozniosą nas na strzępy, takie miasta, takie wszystko, w ogóle nie ruszajmy się, wracajmy lepiej z powrotem do Egiptu. Tam przynajmniej była pełna micha jedzenia. A Jozue postępuje jak strateg i wódz. potajemnie wysyła dwóch facetów i mówi: słuchajcie, wejdźcie tam, sprawdźcie, żebyśmy sobie rozpracowali, jak mamy to miasto zdobyć, i przychodźcie do mnie i mnie zdajcie relacje. Ale tutaj możemy przeczytać ciekawe, bo kiedy Rahab mówi, 9 werset, popatrzcie, tego 2 rozdziału Jozuego. I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. To jest świadectwo Rahab. I oni później, 24 werset sobie przeczytajcie, i rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Czyli dokładnie przekazują to, co Rahab powiedziała. I dalej Jozue rusza. Okej. Okay. A teraz przejdźmy sobie do Nowego Przymierza, do Nowego Testamentu. List do Hebrajczyków, 3 rozdział. I od 12 wiersza sobie przeczytajmy. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Baczcie więc, bracia, żebyście nie byli jak ci zwiadowcy i ten lud, który odpadł od żywego Boga. Prawda? Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Popatrzcie, tutaj jest przetłumaczone nie jako wiarę, tylko jako ufność. Emuna. Dobra. Gdy się powiada, to jest cytowany psalm, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Jak się wędruje z Bogiem? W zaufaniu, w wierze. Nie wiemy. Naprawdę, nikt z nas nie wie, gdzie do końca naszego życia Pan Bóg nas poprowadzi. Wygodnie jest siedzieć tutaj. Zaraz będzie czas na kawkę i ciacho, będziemy sobie mogli porozmawiać. Ale co zrobimy, kiedy Pan Bóg powie: rusz? Rusz z tego miejsca, tam, gdzie cię poprowadzę. Pamiętacie taką historię z Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł szykował się w podróż do Jerozolimy i prorok przyszedł i znalazł jego pas. Owinął się tym pasem, powiedział: męża, do którego należy ten pas, tak zwiążą i w Jerozolimie i wtrącą go tam do lochu i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy zobaczyli, no Pawła pas. Paweł, nie idź do Jerozolimy. No po co byś się tam pchał, jak już wiadomo jest, że tam cię zwiążą. A żeby nawet mieli mnie związać, zabić, nie wiem, co by się stało, idę, bo tam mnie Bóg prowadzi. Więc nie wybieramy sobie łatwej drogi, nie wysyłamy szpiegów. O, może jeszcze tam wrócimy sobie do... Tylko idziemy w zaufaniu do Boga przez swoje życie. Ja wiem, że wiele, wiele, wiele miejsc, wiele proroctw było przez lata do tego, zboru, do tego zgromadzenia, czy do tego kościoła, jak chcecie to zwać, do nas, o, że z tego miejsca rozejdą się po całej Polsce, a nie tylko po Polsce, światełka, które zapalą światła w innych miejscach. I to jest w dalszym ciągu aktualne. Ja wierzę, że Pan Bóg będzie nas wysyłał w różne miejsca Polski i nie tylko Polski, po to, żebyśmy, stając przed Nim w Jego świetle, mogli być światłem dla ludzi, żebyśmy rozprzestrzeniali to Boże światło, dlatego że jesteśmy Jego sługami. Jeszcze chciałbym... wrócić do tej czwartej Mojżeszowej. Piętnastego rozdziału. I tutaj Pan Bóg robi coś takiego, że usiłuje już po raz kolejny jakoś tam wytłumaczyć swojemu ludowi, no nie potraficie inaczej pamiętać moich przykazań, to przywiążcie sobie sznurki do waszego ubrania i jak będziecie za te sznurki łapać, to może wam się przypomni. 15 rozdział 4 Mojżeszowej, 39 werset. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. A tam jeszcze w tym hebrajskim jest powiedziane: i nie dajcie się zwieść szpiegom złej skłonności, którymi są wasze oczy i serca. A Jakub? Pożądliwość ciała, tak? Pycha życia, pożądliwość oczu. Te rzeczy, które nas jakby odciągają od Pana Boga. Jam jest Pan wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem. Jam jest Pan Bóg wasz. Dlatego zaufajcie mi. Nie kombinujcie. Zostawcie waszych szpiegów, waszych zwiadowców w obozach, bo nic z tego nie będzie i idźcie w zaufaniu ze mną. Nie wiem, jak dużo z tego wam się przyda, co powiedziałem. Głównie dzielę się tym, co ja sam przeżywam, co Bóg do mnie mówi. Ale myślę, że to jest ważne, żeby nie być przywiązanym do rzeczy, do miejsc, ale do Boga, który jest naszym światłem. Żyć na tyle, na ile się da, wygodnie i układać sobie życie wygodnie, na ile to jest możliwe, ale być gotowym do drogi. I ufać. Wierzyć, że rzeczywiście to, co Pan Bóg przygotowuje, jest najlepsze dla naszego życia. Ja się modlę o to, żebym potrafił tak właśnie żyć. I myślę, że wszyscy możemy też się pomodlić o to, żeby Pan Bóg w ten sposób nas prowadził. Czy chcecie tak żyć? Nie boicie się? A nawet jeżeli ktoś się boi, to znaczy, że no, nie boi się tylko ten, kto nic nie robi, tak? Ale... No dobrze, słuchajcie. Czy się boicie, czy się nie boicie, to jedno jest ważne. Żeby ufać Bogu, żeby wiedzieć, że On najlepiej wie wobec każdego z nas, jaki jest Jego plan. Nie patrzeć tak, jak patrzą ci szpiedzy, którzy nas... Oczy, serce, tak, które próbują nas odciągnąć, ale poddać całe serce Panu Bogu. całą duszą Jemu służyć, z całej siły, ze wszystkich myśli. To o tych frędzelkach, o tych przywiązaniu sobie tych sznurków, których miało być 8 w każdym tym, w każdym sznurku miało być 8, przy czym jeden musiał być niebieski i na nich 5 węzełków było zawiązanych. Po jednej stronie 5, po drugiej stronie 5. Tak, żeby razem, jak weźmiesz to w garść, to masz 10 przykazań w ręku. I sobie możesz je przypominać. I to zostało włączone do takiego bardzo znanego tekstu, który Żydzi później umieszczają sobie na ręce i tutaj na czole. To jest Szema. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem, Pan jedynie. Dlatego będziesz miłował Go z całego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. I później, kiedy czytamy dalej, to jest takie przykazanie o nauczaniu i opowiadaniu o Bogu swojemu domowi. I będziesz mówił swoim dzieciom, swoim bliskim, idąc, kładąc się i wstając. Czyli całym swoim życiem będziesz mówić o Panu Bogu. Nie? I to się tym wersetem też tutaj z tej czwartej Mojżeszowej, ten werset zawarty jest w tych trzech fragmentach Biblii, które są umieszczone w tych pudełeczkach. Oni zakładają ją na rękę, co ma symbolizować to, że zaślubiają się z Panem Bogiem. To jest tak jak u nas obrączka. I zakładają sobie na czoło, żeby powiedzieć, że chcą wszystkimi myślami, całym sobą służyć Bogu. Myśli, serce, zaślubiny. Wszystko jest oddane Bogu i wszystko na Jego chwałę. Wszystko, żeby Bóg był uwielbiony. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Słuchajcie, to jest Ewangelia Jana 15, rozdział 15, 16 werset. I weźcie sobie ten werset, wypiszcie go gdzieś sobie i studiujcie, co tu jest zawarte. Nie nazywam was sługami już, ale jesteście przyjaciółmi, bo wszystko, co Jezus, Syn, usłyszał od Ojca, przekazał nam, mamy. Tak? I uwaga. Dla mnie to jest, no, z jednej strony to jest niezwykłe, a z drugiej strony to jest normalne, bo to się inaczej nie mogło wydarzyć w moim życiu. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Bóg pierwszy do mnie powiedział, takim, jakim jesteś, miłuję cię i zmienię twoje życie. A ja tylko powiedziałem, dobra, zrób to. I wyruszyłem z nim w drogę. I zamiast być ćpunem i pijakiem, który tam po 40 już jest na cmentarzu, jestem z wami, mam fantastyczną rodzinę, moją cielesną i mam fantastyczną rodzinę was wszystkich. I to wszystko jest Boży dar. Każdy z was jest darem Bożym dla tego Kościoła. Każdy z was jest cząstką tego Kościoła. I tak jak na początku mówiliśmy o lewitach i o ich służbie, to co z tego, że Aaron był arcykapłanem, jakby nie było tych wszystkich lewitów, którzy targali parę ton tego całego sprzętu, żeby postawić namiot, w którym Aaron mógłby usługiwać. Nie miałby gdzie usługiwać, jego służba by się nie odbyła. Więc każdy z nas jest cząstką, taką cenną, niezwykłą cząstką, tak jak Pan Jezus mówi, ciała, Kościoła i nie ma niepotrzebnych osób. I wszystko to jest dokonane przez Boga, ten wybór, to, że On nas wybrał, że On nas tutaj postanowił, to jest Jego działanie. I teraz On nie tylko nas wybrał, ale przeznacza nas do tego, żebyśmy szli i wydawali owoc. Jest ogromne, ogromne wołanie z nieba do Kościoła. Wyjdźcie! Wyjdźcie do ludzi, którzy mnie nie znają. Idźcie i będziecie wydawali owoc i ten owoc będzie trwały. I cokolwiek będziecie prosili, w imieniu Jezusa, Ojca, to dostaniecie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że będziemy prosili zgodnie z Jego wolą. Nie tak, jakby mogli nam podpowiadać nasi ukochani szpiedzy, nasze serca, nasze oczy, ale tak, jak Pan Bóg będzie nas prowadził. I wtedy wszystko, o co poprosimy, otrzymamy. I będzie uwielbiony Bóg w tym kościele i wszędzie, gdzie się pojawimy. Będzie uwielbione Jego imię. Wyruszmy w podróż z Bogiem. Wyruszmy w nieznane, ale najpiękniejsze, naprawdę. Każda rzecz, w którą ja wchodziłem i nie wiedziałem, jak to się wszystko potoczy, ale poddałem swoje życie Bogu, jest najcenniejszą rzeczą, wydarzeniem mojego życia. Amen? Amen.